Kalan Yesus Hristos. Te pieśni, chyba modlitwa do Ducha Świętego, kochani. Rozpoczynamy kolejne mówienie o modlitwie. Nie jest to łatwe, ale na pewno bardzo potrzebne. Pośród nas głęboko w to wierzymy, nawet tego doświadczamy. Jest ta, która jest mistrzynią w otwieraniu się na Ducha Świętego. Pomódlmy się za jej przyczyną o takie dobre owoce tej konferencji. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Święty Boże, zmiłuj. Kochani, pielgrzymka jest po to, by iść. A idziemy, by dojść. I można pewnie tutaj robić wywiad, gdzie chcemy dojść, ale dobrze by było, gdybyśmy doszli do siebie. Do siebie, czyli do tego sanktuarium, które pewnie często omijamy w głąb naszego serca. I czujemy, że razem podejmujemy wysiłek, którego nie dałoby się podjąć w pojedynkę. Po prostu przechodzimy samych siebie, gdy podejmujemy na przykład próbę modlitwy. Tej modlitwy jest tyle i ona jest piękna. Ona się po prostu nie nudzi. Przeciwnie. Nawet czekamy, jak jest taki moment trudniejszy, żeby była koronka, żeby była jakaś litania, żeby był różaniec. Po prostu zapominamy o trudach. Ale nie po to jest modlitwa, by stosować ją jako środek pewnie znieczulający. Ona oczywiście ma być takim narzędziem, które ma sprawić, że wejdę w relację z tym, od którego wszyscy wyszliśmy, do którego zmierzamy. I myślę, że warto od takich podstawowych spraw rozpocząć. My naprawdę jesteśmy po racjonalnej stronie, jeśli idzie o naszą mentalność. Nieracjonalny jest świat, który, stosując różną narrację, proponuje religię absurdu. Mianowicie religię, która ma nam wmówić, że pseudonaukowe światopoglądy mogą uzasadnić to, że z nicości do nicości wędrujemy, że wędrujemy z absurdu do absurdu, że jesteśmy jakimś przypadkiem jako istoty istniejące, żyjące, myślące, czujące, kochające, mające swe pragnienia. My głęboko wierzymy, że jest źródło istnienia. Ja bardzo lubię księdza Michała Hellera. To jest matematyk przede wszystkim, potem fizyk, potem kosmolog. Ale oczywiście przede wszystkim jako ksiądz jest teologiem. I on, stosując tutaj rzeczywiście wielką dyscyplinę, jeśli idzie o posłuszeństwo pewnym takim zasadom, uświadamia nam, że naprawdę ludzie, którzy odkrywają swoją duchowość, to ludzie po prostu rozwijający swoje człowieczeństwo, rozwijający to wszystko, co mają pod skórą, te wszystkie predyspozycje, które otrzymaliśmy, bo na przykład wychodzi od Leibnica, który mówi, słuchajcie, wyobraźmy sobie nic, nie ma nic, nie ma przestrzeni, nie ma czasu, nie ma nawet punktu, nie ma nic. I to byłaby najbardziej racjonalna rzeczywistość. To nic by nie jest w stanie wygenerować istnienia, bo to jest nic. Ale jeżeli jest coś, a jesteśmy, musi istnieć coś. Właśnie, istnienie, które to istnienie nasze wygenerowało. Dalej, tutaj możemy zachwycać się prawami, które nie wiadomo skąd są, nie wiadomo dlaczego jest taka, a nie inna stała. Gdyby cokolwiek zmienić, i chwała Bogu, że nie mamy takiej władzy, w świecie praw fizyki po prostu ten świat by się rozsypał. Nie byłoby takiego świata, na pewno nie byłoby życia, nie byłoby świadomości. A więc jesteśmy tymi, którzy doświadczają, że pielgrzymujemy. Pojawiliśmy się na świecie, ale naszym końcem nie będzie rozbicie się o ścianę nicości. Chcemy nawiązać zatem relację z tym, co jest na zapleczu tego świata, który podziwiamy. On jest piękny. Właśnie to jest piękno, też świadczy o racjonalności. to, co istnieje, jest racjonalne, poukładane, uładzone, a my odbieramy to jako piękno. Są piękne drzewa tutaj dookoła nas, pośród pól idziemy, i słońce, i drugi człowiek, i to wszystko jest taką symfonią czego? Przypadków? Symfonią doznań, które sprawiają, że my czytamy, właśnie, czytamy o kimś, kto jest na zapleczu tego wszystkiego, co nam się objawia jako piękne, jako wartość, jako coś logicznego, co można zgłębiać. Człowiek własnymi siłami może dojść do tego, że istnieje ktoś, kto jest źródłem tego wszystkiego, co nas zachwyca. Dlaczego tak jest? Bo tak jesteśmy stworzeni. Jeżeli mówimy o modlitwie tyle dni, to dlatego, że nie jesteśmy tylko jakimiś, nie wiem, imitacjami jakiejś tam wersji biologicznych komputerów, homo sapiens, istota myśląca, chociaż nie zawsze korzystająca z tej predyspozycji, ale jesteśmy homo orans, istota, która ma zdolność do modlitwy, do nawiązywania relacji właśnie z tym, co jest poza rzeczywistością, która naszym zmysłom, która machamy tu naszymi rękami, odmachują, widzą nas, ale poza tym światem zmysłowym jest świat ponadzmysłowy, ponad tym, co przyrodzone jest, świat nadprzyrodzony, ponad fizyką jest metafizyka i do tego dochodzimy. Popatrzcie, rodzimy się z łona matki, gdzie jesteśmy właściwie jak ten świat, mniej się od szpilki, później gwałtownie rośniemy. Jesteśmy zespoleni z drugą osobą, z matką naszą. Żyjemy jej życiem. Jesteśmy totalnie zależni od drugiego typu. Narodziny to pewnie bardzo przełomowe wydarzenie. Może i bolesne. Może związane z szokiem, ale otwiera na wiele doznań. Nagle takie dziecko zaczyna stopniowo odkrywać, że jakieś głosy słyszę, że jakieś twarze się pochylają, że są jakieś ludzie, którzy zwykle, jak widzą dziecko, to się po prostu uśmiechają, są radośni. To jest takie piękne, że dziecko potrafi wydobyć ten pokarm, który jest mu bardziej potrzebny niż mleko matki, a więc miłość. Młody człowiek na starcie tej przygody bycia człowiekiem musi być wykarmiony miłością. Jeśli tego pokarmu jest za mało, później trudno to nadrobić. Później to się objawia w bardzo bolesny sposób. I taki mały człowiek nawiązuje relacje z innymi ludźmi. Może tego sobie nie uświadamia, ale uczy się tego, że to, co najważniejsze, wykonuje się w przestrzeni relacji. Mamusia przytula, kocha. Tata zachwycony sprawia, że dziecko jest bezpieczne. Później się uczy tego, że tych światów, w którym on jest sam, jest więcej. Pewnie jest rodzeństwo i w przedszkolu wchodzi w relacje z innymi. I kolejne etapy rozwojowe. I człowiek sobie uświadamia, że my po prostu siebie potrzebujemy. Że nikt nie jest stworzony do tego, by być sam. Że jesteśmy stworzeni do tego, żeby wzbogacać swoją osobowość poprzez wchodzenie w mądre relacje z osobami, które są w stanie mnie ubogacić, a ja też oczywiście też jestem nie tylko biorcą, ale i dawcą. Dlatego tak dobrze jest nam razem, dobrze jestem w takich fajnych relacjach. Nawet dobrze nie jest się posprzeczać. Ważne jest to, żeby te relacje były twórcze, a więc żeby nas pobudzały do niej ustannego rozwoju. A oczywiście, że w pewnym momencie człowiek sobie zdaje sprawę, że te największe autorytety, rodzice albo inne autorytety, to jednak są ludzie po prostu. Ludzie, którzy natrafiają na swoje ograniczenia. Ludzie, którzy nie są w stanie zaspokoić moich najgłębszych pragnień, moich najgłębszych głodów. A więc, i tutaj dochodzimy do tego momentu, w którym człowiek jest w stanie, jeżeli się troszeczkę wysili, wykorzysta te predyspozycje, które posiada, odkryć, że istnieje właśnie ktoś poza tym wszystkim, w czym my jesteśmy zanurzeni. Poza kategorią czasu, przestrzeni istnieje źródło istnienia. Co więcej, istnieje ktoś, dzięki któremu żyję, mogę żyć, mogę się rozwijać, mogę ubogacać swoją osobowość, mogę zaspokajać te wszystkie pragnienia, które wcale nie są związane tylko z tymi najbardziej fundamentalnymi potrzebami. Ja chcę być szczęśliwy, chcę mieć poczucie sensu, chcę być potrzebny, chcę być po prostu w relacji z inną osobą, ale już z wielkich liter pisano. I w tym momencie możemy mówić o tym, że człowiek odkrywa, no właśnie, tego, który jest absolutem. Ten Bóg odkryty przez człowieka jest namalowany taką dość grubą kreską. To jest Bóg, który z jednej strony oczywiście pociąga, bo ja bez niego nie jestem w stanie zrozumieć świata, nie jestem w stanie żyć, więc ja mówię do niego, proszę go, modlitwa prośby się rodzi. I czuję, że on nie jest obojętny, że mam za co dziękować, modlitwa dziękczynienia. Wiem, że nie zawsze jestem lojalny wobec tego, który zapewnia mi to poczucie bezpieczeństwa, które jest źródłem mojego istnienia i tego wszystkiego, dzięki czemu mogę realizować siebie. Więc przepraszam, modlitwa przeproszenia. A nieraz wielbię, Panie, mogłoby po prostu mnie nie być, a jest. Więc jest naprawdę za co Boga wielbić. Ale z drugiej strony taki Bóg, absolut, on nas przytłacza. On pod każdym względem jest ponad naszą kruchością. Jesteśmy naprawdę tam bardzo, bardzo przygodnymi, tak możemy powiedzieć, a więc naprawdę nasze istnienie w życiu jest ulotne, tak po ludzku. A więc odkrywamy Boga, który wzbudza dwojakie uczucie, mysterium tremendum, to poczucie przytłoczenia tą wielkością Boga, ale też fascinozu. Natomiast warto zadać sobie pytanie, no dobra, ale my wierzymy w Boga, który bardzo konkretnie mówi o sobie. My wierzymy w Boga, który mówi na różne sposoby. Oczywiście, że najpiękniej, najbardziej precyzyjnie wypowiedział się przez swojego Syna, który się wcielił, był pośród nas. No ale to wszystko zmieniło, jeżeli człowiek jest w stanie odkryć własnymi siłami, predyspozycjami istnienie Boga i może z Nim rozmawiać. Czy chrześcijaństwo coś wniosło, jeśli idzie o jakość modlitwy? No oczywiście to jest retoryczne pytanie, bardzo dużo wniosło. Popatrzmy, my wierzymy w Boga, który mówiąc o sobie, objawia nam takie tajemnice, których nikt z nas by nie wymyślił. Myśmy już tego dotknęli podczas Eucharystii, chociażby tajemnice Trójcy Świętej, że Bóg to nieustanne relacje, Bóg się wypowiada, jest Słowo, Logos, on nie poznaje, jak poznaje, to kocha. Miłość uosobiona to Duch Święty. To wewnętrzne życie Trójcy Przenajświętszej to jest tak naprawdę źródło naszego istnienia, ale też wierzymy, w Nim się kiedyś zadomowimy. To będzie niebo. Bóg przez Chrystusa mówi o sobie, że jest Ojcem, Ojcze nasz. A więc ja się nie zwracam jak żebrak do absolutu, który tam odkryłem i sobie jakś go opisałem w ludzkich tam takich czy innych pojęciach. Natomiast mówię do Ojca. Zobaczcie, zupełnie inny wydźwięk ma taka modlitwa, która jest mówieniem dziecka do tego, który nie tylko mnie wymyślił, stworzył, ale który po prostu jest moim ojcem. Ja mam jego geny. Ja mam jego pragnienia. Dlatego kocham, dlatego chcę sensownie żyć, dlatego chcę być potrzebny, dlatego jestem powołany wyskakiwać z swojego egoizmu, ze swojej niedojrzałości. Bo mam naśladować tego, który jest moim ojcem. Jeśli ja proszę ojca, zupełnie inny wydźwięk ma ta modlitwa prośby dziecka do ojca niż mówienie do jakiegoś abstrakcyjnego absolutu Boga filozofów czy nawet Boga starotestamentalnego, który jeszcze tak grubą kreską został nam tutaj zobrazowany. Jeśli dziękuję, to tacie swojemu dziękuję. Jeśli ranię miłość, to głęboko ranię tego, który nie tylko mnie wymyślił, dobrze zaprogramował, ale on mnie po prostu kocha, ojca rani. Zupełnie inny wydźwięk ma ta modlitwa przeproszenia, przebłagania i uwielbienie nasze jest również inne. A więc popatrzmy, zupełnie inną jakość ma modlitwa człowieka, który dał się poprowadzić Bogu, który mówi o sobie. Bogu, który pragnie, bym słuchał. Wybrał naród wybrany, a ten naród od początku wiedział, że fundamentem duchowości jest słuchanie. Siema Izrael, słuchaj Izrael. My nie możemy być zbyt przemądrzali, pozamykani w swoich wygodnych stereotypach. Musimy być nieustannie czuwający, słuchający. Ten Bóg jest Bogiem pełnym niespodzianek. Ten Bóg nie chce, żebyśmy osiągnęli jakiś komfort, który uniemożliwi rozwój. Chce, byśmy się rozwijali. I dlatego rozwija nas przez takie dobre doświadczenia. Złe doświadczenia nas rozwalają, rozbijają, dezintegrują. Musimy długo leczyć rany, wtedy, gdy wchodzimy w zło, w coś, co jest toksyczne dla ciała, dla psychiki, dla ducha, a łatwo w takie doświadczenia po prostu wejść. Jeden mały błąd i wchodzę w złe doświadczenie. Pan Bóg pragnie, abyśmy wchodzili w doświadczenia, które sprawiają, że jestem bardziej człowiekiem. Rozpoczęliśmy właśnie od tego spostrzeżenia, tego zadziwienia logiką i pięknem świata. No to zadziwienie już jest pięknym doświadczeniem. Wchodzę w doświadczenie piękne, jestem piękniejszy. Mam dobre serce, widzę dzieci w hospicjum, pomagam im. Jestem wolontariuszem, jestem po prostu lepszy. Ja rosnę jako człowiek. No i oczywiście są niedobre, toksyczne doświadczenia. Powtarzam tą historię, ale jeszcze raz. Kolejny rok, kolejna grupa. Powtórzę ją, związaną właśnie z taką katechizacją, gdzie no jeszcze się kłócili wtedy z katechetą o to, jakie filmy mogą oglądać na przykład chrześcijanie. Bo my często tak w sposób może mało inteligentny, może nie do końca to potrafimy przemyśleć, robimy reklamę złu. A ten katecheta powiedział, słuchajcie, macie rację, w zasadzie jesteście wolni, możecie oglądać, klikać sobie gdzie chcecie, ale ty wchodzisz w konkretne doświadczenie i ty jesteś już innym człowiekiem po tym doświadczeniu. Ty wybierasz doświadczenia, które mają ciebie zapisywać. Na tym wolność polega. W pewnym momencie ty będziesz musiał przyjąć odpowiedzialność, kto będzie ciebie formował, rzeźbił. I powiedział, że jesteśmy podobni jak jako społeczeństwo do owadów na łące. Trzeba się pochylić. Ale na postoju może znaleźć na przykład pszczołę, która robi miód, bo jest bardzo pracowita. Motyl, który jest piękny, kolorami swoimi zachwyca. Ważka, która pięknie jeździ jak najlepsza łyżwiarka na napięciu powierzchniowym wody. No i tak dalej, możemy to rozwijać. A jest taki mrówka, która jest rzeczywiście wzorem samodyscypliny i pracy zespołowej. Ale jest owad, który nie lubi właśnie samodyscypliny, nie lubi pracy, nie lubi piękna. No ale on po prostu się troszeczkę jakoś ożywia, gdy widzi odchody. I on do nich biegnie i wącha je i robi z nich kulkę. To jest żuczek gnojny, bo ma taką właśnie pasję. I z ludźmi jest podobnie. To od ciebie, ode mnie zależy, jaką pasję będę miał. I jaka pasja też będzie mnie tworzyła. Na tym wolność polega. Duchowość. Duchowość to jest taka pasja, która wszystkich ludzi powinna łączyć. Mówimy o modlitwie, ale powiem tak, że modlitwa wcale nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest wejście w relację z Bogiem, którym mówi nam samo sobie. Ja wchodzę w doświadczenie najpiękniejsze ze wszystkich pięknych doświadczeń. Pragnę otworzyć się na relację z Bogiem, który mówi o sobie, z Bogiem w Trójcy Świętej Jedyny, mistyk. Jest już blisko tego stanu, do którego wszyscy zmierzamy. Mistyk to taki człowiek, który serce potrafi zanurzyć we wnętrznym życiu Trójcy Przenajświętszej. Jan od Krzyża to chciał nam zobrazować, mówi o tym, że to tak jak z węglem, który jest brudny, zimny, czarny, wrzucony do ognia, do żaru. On przejmuje właściwości środowiska. Staje się rozpalony najpierw do czerwoności, później białości. Temperaturę środowiska przejmuje. I tak jest serce mistyka, który zanurza się we wnętrznym życiu Trójcy Przenajświętszej. Ci ludzie rosną poprzez swoje wysiłki, dzięki którym wchodzą w dobre doświadczenia, i to najważniejsze doświadczenie, w relacje z Bogiem. Każda modlitwa to taka próba wejścia w to doświadczenie, które najpiękniej mnie formuje. Sprawia, że jestem bardziej podobny do Boga, który mówi o sobie, że jest miłością, że Ojcem jest naszym i pragnie, byśmy do Niego byli coraz bardziej podobni. Na nie sposób w tym roku nie wspomnieć o tym, że musimy odkryć Mszę Świętą. My ją odkrywamy co jakiś czas, całe życie. Dla księża musimy ją odkrywać. Pan Bóg nieraz jest taki miłosierny, że obdarza nas darem niewrażliwości. Gdybyśmy tak bardziej poczuli, jaką tajemnicę trzymamy w rękach, to ta hostia by nam pewnie wypadła. My wszyscy musimy jednak w taki sposób starać się odkrywać właśnie tajemnicę, jaką jest wielka tajemnica wiary, Eucharystia, by ta msza nas w tych trudnych czasach umacniała, i do tego po prostu trzeba się przygotować. Słuchajcie, jak my tak sobie idziemy i patrzymy na drogę, widzimy asfalt, ale nie zawsze był asfalt. Często na końcu drogi jest świątynia. W wielu miejscowościach tak jest, że te drogi były wydeptane do kościoła, do świątyni. Tak na Kolkinie na przykład tak jest. Osiedla, nie? Widać droga na końcu świątynia. Bo ludzie właśnie wydeptywali przede wszystkim drogi do miejsca najważniejszego, do kościoła po prostu. Czy to jest chodnik? Idziemy na chodnik. Dlatego najpierw trzeba poznać drogę do kościoła. To jest przygotowanie dalsze. Kiedyś, dawno temu, przed mszą niedzielną, w sobotę, było pastowanie butów na przykład. Albo trzeba było wypracować mężowi białą koszulę, bo on wreszcie chciał elegancko wyglądać. On przecież pójdzie w niedzielę do kościoła. Podobnie dzieci, wszyscy się ubierali w to, co było najpiękniejsze, bo idą do świątyni, chcą zanurzyć się w ważnej przestrzeni. Chcą wejść w relację z tym, który jest owszem tajemnicą, ale który kocha. I te ludzie jakoś tak czuli, że bardzo potrzebujemy właśnie tego doświadczenia, jakim jest Eucharystia, wielka tajemnica naszej wiary. Idziemy sobie do kościoła i do niego wchodzimy, patrzymy na lewo, na prawo, a tam są środki do dezynfekcji rąk. Ale kiedyś tam były kropielnice, a w kropielnicach była woda święcona. No i po co ta woda święcona? A no właśnie po to, byśmy sobie odnowili to, czego nie pamiętamy. Nas kiedyś ochrzczono. Zostaliśmy zanurzeni, zanurzeni po uszy, po czubki głowy, w miłości samego Boga. W życiu wewnętrznym Trójcy Przenajświętszej. I to właśnie jest chrzest. Oczywiście jest to początek obiektywny życia duchowego. Wielu ochrzczonych zamienia się w drani, albo są poranieni, są strasznie zdeformowani. Dlatego później pewnie jest potrzebny taki subiektywny początek życia duchowego, dlatego mamy odnawiać to wszystko, co wiąże się z inauguracją życia duchowego, a więc chrztem świętym. I takie przeżegnanie się wodą święconą, gdy wchodzę do kościoła, a nawet taką wodę mam w domu, bo mogę mieć w czasach pandemicznych. To jest po prostu forma odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Mogę sobie uświadomić: Panie, ja idę do domu, ja idę do siebie, do kościoła wchodzę, po to, żeby odnowić to, co było u początku. Chcę dojść do siebie, tutaj, na mszy świętej. I dobrze jest trochę prędzej przyjść do kościoła i sobie pomyśleć, po co ja tu w ogóle przyszedłem, o co ja chcę się modlić. Kochani, potem się msza święta zaczyna. Ja tutaj tak zerkam, gdyby ktoś chciał sobie poszukać materiały do artykułu księdza Jaklewicza. Bardzo fajny artykuł napisał, szczegółowo tutaj przeprowadzający przez wszystkie elementy, jakie zakłada się do ręki Mszy Świętej. Wyrusza procesja, ona wygląda tak jak my, jest krzyż, są świece, jest kadzidło, potem ludzie. My akurat zbieraliśmy się. Chyba ciebie jest kadzidło.
No miało być.
Miało być.
Wtedy to nie jest.
A to jest obraz kościoła. Kościoła, który, słuchajcie, jest taką przestrzenią, gdzie uczymy się prawdziwej tolerancji. Gdzie uczymy się szacunku do człowieka. Tu każdy może wejść. Mały, duży, stary, młody. Nic się nie pyta, jakie na koncie masz grzechy. Tylko ty nie możesz być zakłamany. Ty musisz być prawdziwy. Rusza ta procesja, która jest obrazem tej rzeczywistości, którą my po prostu jesteśmy. Chcemy, że nie chcemy, jesteśmy wędrowcami. Głęboko wierzymy. Miłości do miłości, sensu do sensu. Nie jest ktoś, kto nie zaprzątał do ściany nicości absolutnie. Rusza ta procesja i rozpoczyna się msza święta od czego? Od pocałunku. Kto kogo całuje? Ksiądz, który reprezentuje Chrystusa, całuje ołtarz. Dlaczego ten pocałunek? Bo ta msza jest bez sensu. Ja nic nie zrozumiem, jeżeli nie pojmę, że fundamentem tego wszystkiego jest miłość. Miłość zrodziła Eucharystię. Miłość właśnie sprawiła, że mogę teraz dotykać tej wielkiej tajemnicy wiary. I stąd właśnie ten pocałunek tego, który za nas się wydał. I rozpoczyna ksiądz w imię Boga, w Trójcy Jedynego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i co nam mówi Pan z nami. To jest dobra wiadomość, słuchajcie, nie jesteśmy sami. W Kościele pracujemy nad jakością naszych relacji, które bardzo, właśnie po to jest Kościół, byśmy uczyli się szacunku do siebie, ale też byśmy umieli się prosić, byśmy obojętnie nie patrzeli, jak ktoś wchodzi w niedobre, toksyczne doświadczenia, oddala się od źródła mocy. Pan jest z nami. On jest pośród nas. Bóg, który jest Panem, tego, co mam pod swoją skórą, Panem moich relacji. I dlatego tu przeszliśmy. Nie jesteśmy sami. Nie chcemy być sami. Tak posłuchałem księdza Tomka Huzarka, jak tak opowiadał, a to tak już mnie uderzyło, bo ostatnio byłem w hospicjach i tam jest wiele ludzi samotnych, teraz w pandemii krewni nawet nie mogą ich odwiedzać, tylko mogą podrzucać jakieś tam środki. Są strasznie samotni. Tam opowiadał ksiądz Tomek o starszym człowieku, który ledwo się ruszał. Sam schorowany chodził bardzo systematycznie do swojej żony, do kobiety, która była po prostu chora na Alzheimera i ta choroba straszliwie się posuwała i ona po prostu już po prostu nie wiedziała, co do niej przychodzi. I jedna z pielęgniarek mówi, że pana, my się dobrze opiekujemy, małżonko, pan widzi, nie ma odparzeń, trzeba do kroplówka, wszystko jest, a może ktoś inny przyjść, pan ledwo się rusza. Ona i tak nie wie, z kim ona rozmawia. Ona nie wie, kim jest Pan dla niej. No on ładnie odpowiedział, ale ja wiem, kim ja jestem dla niej. Słuchajcie, to jest tak trochę z nami. My przychodzimy, jakbyśmy byli chorzy na niepamięć, tak z takiego świata wyszliśmy. My nie wiemy, kim jest Bóg dla nas, ale Bóg wie, kim my jesteśmy dla Niego. Ale my chcemy odkryć na mszy, kim On jest dla nas. To jest Pan. I On jest z nami. Ja muszę być prawdziwy wobec Niego. I ten moment, w którym mówię, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, to jest moment, w którym wołam Boże, to nie chcę być hipokrytą. Ja chcę być kimś, kto śmiało Tobie powie, że jestem grzesznikiem. Że nie jestem idealny. Tam Ciebie chcę wprowadzić. Msza to takie współtworzenie Kościoła, ludzi, którzy chcą być bardzo autentyczni, bo wtedy jakoś owocnie otwieramy się i tutaj kolejny moment Eucharystii na liturgię słów. Bóg do nas mówi, o czym mówiliśmy, które jest pełne brzmienia Ducha Świętego. Później jest to wszystko wyjaśnione w homilii. My odpowiadamy wyznaniem wiary. Doświadczamy, że współtworzymy tę liturgię. Dzisiaj była modlitwa tak zwana spontaniczna, po prostu kto chciał, mógł się odezwać. I wtedy od tego słowa, bardzo od tego stołu, bardzo ważnego, jakim jest ambona,
stołu, gdzie karmimy się Słowem, wykarmieni mocą tego Słowa, przechodzimy do Słowa, do stołu ołtarza. A zanim przejdziemy, jest procesja z darami. Oczywiście przede wszystkim materia Eucharystii, ale my mamy włączyć to wszystko, co chcielibyśmy włączyć w Eucharystię, bo sobie to uświadomiliśmy 5 minut chociażby przed rozpoczęciem mszy świętej, gdy przeszliśmy, żebyśmy wiedzieli, czego my oczekujemy od Boga, modląc się w tej Eucharystii. Później ksiądz modli się. Można tutaj wejść w szczegóły, to bardzo są takie ciekawe spostrzeżenia wynikające z tekstów tych wszystkich modlitw, zmieszanie wina z kropną wody, która symbolizuje może nasze człowieczeństwo. Wspominam się tym, co takie Bogu. I kapłan na ręce myje, kiedyś po prostu mył, teraz na ciągle myjemy przez te ręce, a on je po prostu na ręce, bo te dary nie zawsze były czyste, nie rozwiązuje to warzywa, ale oczywiście, że to też takie przypomnienie, no ja nie mogę być brudny wobec Boga, muszę być czysty, muszę oczyszczać swoje intencje, swoje motywacje. I rozpoczyna się modlitwa eucharystyczna, jest ich kilka, to jest taka najważniejsza modlitwa Kościoła. Kulminacja Eucharystii, żeby ludzi obudzić, jest dzwonki się używa, gongiel się posługujemy. Jest prefacja, gdzie Kościół modli się dziękując. Pan z wami, z Duchem Twoim, w górę serca, wnosimy je do Pana. Patrzcie, jakie to jest pobudzające, gdzie było energetyzujące. Ale tak naprawdę tutaj otwieramy się na moc, którą musimy naprawdę uczyć się odkrywać w Eucharystii. Papel w imieniu ludu składa Bogu dzięki czy nie. Kończy się to wszystko pięknym śpiewem, modlitwą. Święty, święty, święty. Źródłem świętości jest Bóg. My do tego źródła pragniemy się zbliżyć. A później jest ta epikleza. Wszyscy wiedzą, że to jest modlitwa, która po prostu woła o moc Ducha Świętego, bo bez Ducha Świętego tam za święta nic by nie znaczyło, niewiele by znaczyło. Duch Święty jest sprawcą cudu eucharystycznego, który dzieje się w każdej Eucharystii. Uświęć się dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. To Duch Święty jest sprawcą tego, że kawałek chleba, pokorny kawałek chleba i odrobina wina stają się ciałem i krwią Chrystusa. I wtedy następuje moment konsekracji. To takie ważne, żebyśmy umieli te oczy swoje wznieść, bo to jest to podniesienie ciała Pańskiego, krwi Pańskiej. Byśmy z wiarą, albo modląc się o wiarę, modlimy się, Pan mój i Bóg mój, tak jak święty Tomasz, albo godzinną modlitwę możemy odmówić. Następnie jest tak zwana anamneza, czyli po prostu pamiątka, wspominamy, bo my musimy pamiętać, że to nie my wymyśliliśmy całą rzeczywistość. My jesteśmy w sztafecie, tak jak ta pielgrzymka. Pewien etap trzeba przejść, jedno życie. My jesteśmy w sztafecie pokoleń przekazujących sobie skarby z tradycji, oczywiście również wiarę. I trzeba sobie o tym przypomnieć. Każda msza święta w modlitwie anamneza o tym wspomina. Wspominając Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. My jesteśmy ludem pamiętającym. Następnie przechodzimy już do pięknej modlitwy, w której kapłan wznosi patenę z ciałem Chrystusa i dzieli. To jest tak zwana doksologia przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała. Tak jest nasze życie, to jest duchowość, słuchajcie. Wszystko co sensowne w mojej duchowości, to dzieje się przez Chrystusa, z Chrystusem. W Chrystusie w jedności z Duchem Świętym. To jest takie uwielbienie Boga. Boga, który za nas się wydał, dał się zabić i zmartwychwstał. I zbliżamy się do momentu komunii, a więc zjednoczenia nas słabych, z tym, który wchodzi w nasze życie, w nasze realia, ale zanim ta komunia nastąpi, jest modlitwa pańska. Mamy sobie uświadomić, że Bóg jest naszym Ojcem, że my, jako Jego dzieci, powinniśmy umieć wychować na Niego, właśnie tak jak nas nauczył Jezus Chrystus. Też mamy pamiętać o tym, że nasze relacje też muszą być porządkowane przez każdą Eucharystię. Dlatego przekażcie sobie znak pokoju. Pokojem naszym ma być Chrystus. My możemy różne zadry mieć w sercu, ale zobacz, On będzie miał w sercu Chrystusa, Ty będziesz miał w sercu Chrystusa i co? Będziesz dumna, nie spojrzysz na Niego. Tu się rozpoczyna może ten proces roztapiania takich lodowców serc, które jakoś nie potrafiły się przyłamać, bo kiedyś były zmrożone złem. Po to jest Eucharystia, żeby to roztopić. Mamy przekazać sobie znak pokoju. Oczywiście przyjmujemy komunię świętą i ważna jest ta świadomość i modlitwa. Ważne jest to, żebyśmy też umieli włączyć się po prostu w śpiew jakoś tak aktywnie, żeby to było takie nasze, żeby ten śpiew był takim wyrażeniem tego, co jest po prostu niewyrażalne, ale po to we wspólnocie to przeżywamy, żeby Boga jakoś uwielbić. Boga, który jest w moim sercu. I są na koniec oczywiście obrzędy zakończenia. Obrzędy, które mają nam uświadomić, że z nami jest to Boże błogosławieństwo. A my przeżyliśmy Eucharystię, która nas przemieniła. Idźcie w pokoju Chrystusa, ale mamy iść, by być świadkami, by innych przemieniać. By te pozamykane serca otwierać na tego, które póki my tutaj żyjemy, a więc wędrujemy poprzez doczesność, pragnie te serca zmienić. Teraz to nawrócenie jest poprzedzone w naszym, przynajmniej ludzkim odczuciu, bardzo długim czasem takiego obemadlania. Ile matek musi się modlić o nawrócenie swoich dzieci? Ile małżonków za siebie powinno się modlić? Tak bardzo trzeba się modlić za księży, którzy się pogubili. Ale oni jeszcze ciągle są w drodze. Ciągle mają szansę. A głęboko wierzymy. Jesteśmy obrazem czegoś pięknego, racjonalnego. Świat nieracjonalny chce swoją nieracjonalność po prostu zakrzyczeć przez megafon ideologii różnych. A my wierzymy w tego, którego weszliśmy, do którego zmierzamy. Wierzymy w tego, który jest miłością, sensem i kiedyś w nim się zadomowić. Amen. To byłoby na tyle, bo tam się wyłaniają do budynki.